Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1930. W styczniu po raz pierwszy myszka Miki wystąpiła jako bohaterka komiksu. 25 stycznia policja zatrzymała Stanisława Cichockiego, pseudonim Szpicbródka, udaremniając jednocześnie przygotowane przez niego włamanie do placówki Banku Polskiego w Częstochowie. Dziesiątego kwietnia premiera filmu Gwiaździsta Eskadra. Film prawdopodobnie nie zachował się do naszych czasów. Była to najdroższa superprodukcja polska z lat dwudziestolecia międzywojennego, a także pierwszy polski film o tematyce lotniczej. Ten film opowiadał o grupie amerykańskich lotników, którzy walczyli w szeregach Armii Polskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej w Eskadrze Kościuszkowskiej.
Kryminalne historie Poznania.
Przechodzimy do sprawy. W pochmurną wrześniową noc 1930 roku na jednym z cmentarzy na poznańskiej Cytadeli znaleziono ciało człowieka z raną postrzałową. Był to jeden z najzamożniejszych mieszkańców miasta i dziwić mogło, że skończył żywot w taki sposób. A jednak rok później sprawy przybrały taki obrót, że mieszkańcy miasta nie mogli wyjść z podziwu. Dostojni obywatele tłumaczyli się przed sądem, a kontrwywiad miał pełne ręce roboty.
Dopisałam.
Kryminalne historie Poznania.
Sprawę, mam nadzieję, rozwikła teraz Adam Biernacki. Powiedz, kto to był ten zamordowany człowiek z Cytadeli Poznańskiej?
Oficjalnie to był inżynier Grigori Bogdanow. Oficjalnie pochodził z Petersburga, oficjalnie pracował w filii zakładów Nobel w Petersburgu. Wszystko oficjalnie. Jeden z najbardziej zamożnych ludzi, którzy mieszkali w Poznaniu. Masa pieniędzy, dobre kontakty. Tylko, że zaczyna się sypać sprawa w momencie, kiedy ona rok później dopiero wypływa, w roku 1930. Z tym pierwszym pojawia się w prasie. Wszyscy, którzy mają z tym związek, przypisują sobie ogromne sukcesy, zwłaszcza Wydział Drugi, ten do spraw wywiadu i kontrwywiadu. I tylko tak naprawdę nikt nie wie nic. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy znali Georgija Bogdanowa za życia i tego prawdziwego, który mieszkał właśnie w Petersburgu, mówili, że ten w Poznaniu to jest zupełnie, zupełnie inny człowiek. Sposób mówienia, sposób zachowywania się, wygląd, maniery i tak dalej. Nie ten gość po prostu.
Czyli podstawiony pewnie agent innego
prawdopodobnie
wywiadu,
no. Bo to są czasy Lenina, tak, prawda, w tak. Rosji. Najprawdopodobniej ten prawdziwy w czymś podpadł, zabrano mu tożsamość, on już prawdopodobnie w tym czasie nie żył, ale przez te wszystkie lata ten człowiek jest niesamowicie aktywny na terenie całej II Rzeczpospolitej. Od Lwowa, Tarnopola, przez Kraków, Warszawę, aż po Poznań. Ostatnie lata życia, 4 lata życia są nieprawdopodobnie bogate w wydarzenia, w których on uczestniczy, ale z Wielkopolską jest związany przez prawdopodobnie ponad 10 lat. I tutaj zaczynają się schody, dlatego że on wciąga do swojej współpracy ludzi, którzy są najbardziej zaangażowani w sprawy miasta, województwa, w sprawy polityczne. I takim jego bardzo dobrym przyjacielem jest dr Julian Hubert, który jest wicestarostą poznańskim i prowadzi z nim interesy, i to on mu załatwia polskie obywatelstwo, mimo że Bogdanow słowa nie mówi po polsku. Zarabia dzięki niemu ogromne pieniądze. Potem się okazuje, że w różnych kasach, różnych przedsiębiorstw są ogromne rozjazdy na setki tysięcy, a najbardziej się dorabiają na handlu węglem. I ten węgiel jest kupowany gdzieś na kresach południowo-wschodnich, ściąganych przez szemrany bank w Tarnopolu, mimo że można go kupić na Śląsku albo można go kupić w Anglii i znacznie szybciej i taniej go przywieźć. A tutaj się zaczynają spółki, spółeczki i dr Hubert, który jest wykładowcą na uczelni poznańskiej, ma potem naprawdę poważne problemy, bo no, on się w końcu z tego wyłgał jakoś, nie? Ale no, nie dają mu żyć. I inni oficjele w Poznaniu dokładnie to samo. Wychodzi na jaw w trakcie śledztwa, że on się nie nazywał Bogdanow. Najprawdopodobniej nazywał się Bogdan Lipszyc i był rosyjskim Żydem. Chwalił się kiedyś, że jego brat pracuje w dyplomacji w Berlinie. Ciekawe, jaki to był ten jego brat. I teraz on ginie jakąś tam śmiercią. oficjalnie samobójczą, oficjalnie od rany postrzałowej na stokach Cytadeli Poznańskiej. Pytanie, dlaczego człowiek, który chce popełnić samobójstwo, idzie w nocy na stoki Cytadeli Poznańskiej? Jak się chciał zastrzelić, mógł się w mieszkaniu zastrzelić, tak? To jest raz. Druga sprawa, on nie ma prawa się tam pojawić, ponieważ Wydział II twierdzi, że wykryto, że jest szpiegiem i był aresztowany. Skoro był aresztowany, to jakimże sposobem znajduje się w środku nocy na opustoszałym cmentarzu? Być może był Nie, być może został wypuszczony pod kontrolą i miał pójść na ten cmentarz i miał z kimś porozmawiać. Z kim miał tam porozmawiać? Kto go w takim razie zlikwidował? Czy zlikwidował go Wydział II, bo miał do tego prawo? Dlaczego? Dlatego, że Bogdanow po prostu mógł się ujawnić i spłoszyć innych agentów, a Wydział II robił koronkową robotę i już miał namiary.
No tak, więc chciał mieć podwójnego agenta.
Więc o to chodzi. I okazało się to, że tutaj się coś zaczyna, że za dużo ludzi o tym wie, więc on zostaje zdjęty. Rana postrzałowa to niekoniecznie rana od samobójstwa. A jakiej broni użył? Gdzie jest ta broń? Gdzie ona się podziała? W co został trafiony? Tego nie wie nikt. Następna sprawa, czy to może Rosjanie z siatki go zdjęli, prawda? Mógł Wydział II się podłożyć, wypuścić go, śledzić, żeby się czegoś dowiedzieć. A tamci już o tym wiedzieli i po prostu został nawet z daleka zastrzelony, prawda? Następna sprawa, a może Niemcy? Skoro mówił, że ma brata w dyplomacji w Niemczech, no to ktoś tam słyszał to. Przecież tutaj były ogromne kontakty. To, że jest już druga Rzeczpospolita, to jeszcze nic nie znaczy. Lipszyc Bogdanow, bo tak już go należy nazywać, miał ogromne wejścia w sprawach gospodarczych. W 29 roku w Poznaniu jest PWK. Widać jak na talerzu, jak na dłoni, wszystkie osiągnięcia techniczne, gospodarcze II Rzeczpospolitej. Tylko patrzeć, tylko brać, tylko meldować, tak? A może nawet dr Hubert w jakiś sposób mógł być w to zaangażowany, że się taka rzecz stała. Nie wiemy i się nie dowiemy, ale jaka to jest historia, że tyle lat on był jednym z najzamożniejszych obywateli miasta Poznania. Zapraszany był wszędzie i dopiero po jakimś czasie ktoś się zorientował, słuchajcie, to w ogóle nie jest ten facet.
Piękna opowieść. Oparta o fakty.
O fakty.
O fakty, proszę Państwa. Takie i tylko takie opowieści w kryminalnych historiach Poznania.
A jakby ktoś chciał zobaczyć, gdzie mieszkał Lipszyc Bogdanow, to w Poznaniu przy ulicy Małeckiego numer 11.
No, ja tylko podsumuję, że to była prawdziwa gra wywiadów. Tak coś czuję.
Kryminalne historie Poznania.